Dzień dobry. Dzisiaj od razu tak prosto z mostu i nie będę tutaj robić żadnych opowieści. Dzisiaj od razu powiem, kto do mnie przyszedł, bo jest u mnie doktor nauk medycznych Agnieszka Nalewczyńska, ginekolożka i właścicielka kliniki Estebel na Wilanowie.
Wszystko się zgadza.
Wszystko się zgadza. Świetnie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Oglądam to, co publikujesz u siebie na Instagramie, bo masz taką bardzo fajną, edukacyjną misję dla kobiet, prawda? Przede wszystkim, no chyba tylko w zasadzie,
no,
taką ginekologiczną.
Tak. Trochę tam panów się
pojawia. Tak. No jest tam trochę też tematów o wazektomii i tak dalej, no ale tak, głównym jednak odbiorcą są kobiety. Dlaczego myślisz, że na social mediach musimy nadal kobiety edukować w takich sprawach? Jaka jest nasza współcześnie, nas kobiet wiedza na temat naszych własnych ciał?
Znaczy, wydaje mi się, że coraz większa na szczęście, ale znaczy ja może zacznę od tego, że ja uważam, że my jako ginekolodzy się powinniśmy edukować. Bo wczoraj na przykład wrzuciłam taką krótką rolkę na temat tego, co powinniśmy badać w trakcie właśnie przyjmowania antykoncepcji hormonalnej. Wiem, że o tym też będziemy dzisiaj mówić.
Tak jest.
I było ogrom pytań, że nie wiedziałam, przyjmuję, nikt mi nie powiedział w ogóle i tak dalej. Łącznie też trochę takich pretensji, że wiesz, że wypisujemy receptę i zostawiamy pacjentki same sobie. Ale jednej z pani też odpowiedziałam, nikt mnie tego ani na studiach, ani na kursach specjalizacyjnych nie nauczył. Wiesz, są pewne takie podstawy, które dostajemy. Wiadomo, że później, mój tata zawsze tak mi mówił, chociaż nie był lekarzem, że lekarz się musi uczyć całe życie. I staramy się uczyć, więc ja też przez to, że edukuję dziewczyny, ja też się muszę do tego w jakiś sposób przygotować, więc to też jest dla mnie takie wspieranie codzienności, żebym zajrzała, czy do PubMedu, czy do nowych wytycznych. To się oczywiście nie zmienia z dnia na dzień, ale jednak pewne rzeczy, na przykład jak zaczynałam studia, zupełnie inaczej mówiło się na temat raka piersi, a hormonalnej terapii menopauzy. Było takie bardzo duże badanie, które pokazało, że ta terapia menopauzy hormonalna jest niedobra dla kobiet, powoduje dużo powikłań. A później nagle się okazało, że badanie było źle skonstruowane. Później już zaczęło się mówić, że nie, okej, odkręcamy to wszystko, hormonalna terapia menopauzy jest okej. Jednak nie estrogeny, tylko bardziej boimy się progestagenu. Wiesz, to się wszystko zmienia. I jak my byśmy zostali z tą wiedzą, którą kiedyś...
Ze szkoły, tak zwaną.
Tak zwaną ze szkoły. No to nie bylibyśmy wystarczający dla naszych pacjentów. I z drugiej strony, to też mówię dziewczynom, jak na przykład zaczepiają mnie a propos ciąży. Ja w tej chwili nie prowadzę ciąż. Uważam, że nie jestem w temacie i odsyłam do osób, które się zajmują, bo nie można być dobrym we wszystkim. Więc staram się znaleźć swoją niszę i tą niszę, wiesz, tak puszować, żeby wiedzieć jak najwięcej. No i to chyba o to chodzi, że właśnie jak ja jakąś robię rolkę, to sprawdzam pewne nowe wytyczne. Zawsze sobie zajrzę do PubMedu. PubMed to jest taka biblia lekarska online z wieloma publikacjami, do której też musimy podchodzić z taką ostrożnością, bo tam też są pewne publikacje, które mogą być w jakiś sposób, no może nie naciągnięte, ale w jakimś tam konkretnym świetle pokazanym. Ale też jak się parę przeczyta, no to wtedy można wyciągnąć jakieś wnioski.
No tak, zwłaszcza, że jak ktoś jakkolwiek obserwuje te publikacje na temat czy zdrowia ogólnego nawet, no to nawet głupi przykład, jakiś, nie wiem, olej kokosowy, który kiedyś był super modny, wszyscy mówili, że jest świetny, potem zrobili jakieś badania i się okazało, że jest taki jak masło, a potem znowu zrobili badania i się okazało, że jest jednak dobry, więc to faktycznie jest takie bardzo, chyba to trzeba faktycznie bardzo śledzić. Zastanawiam się, bo ty prowadzisz prywatną klinikę. Nie chcąc, wiesz, krytykować za bardzo NFZ-u i tych wszystkich takich historii, chociaż moja koleżanka miała sytuację, że teraz się próbowała zapisać do ginekologa pilnie na NFZ i dostała termin za 2 miesiące.
Myślę, że tak.
Czy myślisz, że jest też różnica wiedzy tej ginekologicznej, tak to nazwijmy, czy nawet anatomicznej, nie wiem, jakby funkcjonowania tego kobiecego organizmu między klientkami, które przychodzą do ciebie, a takimi, które czekają te 2 miesiące?
To znaczy tak, myślę, że lekarze są wszędzie tacy sami, no bo ja sama też pracowałam na NFZ i wydaje mi się, znaczy chciałabym, żeby po podcaście ktoś mi powiedział, że byłam tak samo fajna na NFZ jak prywatnie, bo do tego dążyłam, tak? Bo to nie może być tak, że my mamy jakby dwie twarze, że jak ktoś nam płaci więcej, to jest lepiej, jak ktoś nam płaci mniej, to jest gorzej. No niestety chyba wszędzie tak zwany fundusz, czy tam, nie wiem, Narodowa Służba Zdrowia, działa gorzej, ale ze względu właśnie na te terminy, na frustrację na pewno lekarzy i całej służby zdrowia, no bo my też nie funkcjonujemy bez położnych, bez pielęgniarek, bez nawet takich zaplecza kadrowego i tak dalej. Na pewno każdy z nas się stara dać siebie wszystko. Tak, ale jest to bardzo frustrujące, na pewno. Wiedza lekarzy na pewno jest taka sama, natomiast to, co często mówią koledzy, że jeżeli masz na pacjenta 7 minut, a ja mam 30, do tego zawsze mogę powiedzieć kolejnej pacjentce, że przepraszam. My mamy nawet taką regułkę, bo u nas jest w tej chwili dużo ginekolożek. Każda ma swój jakby rodzaj pracy. Niektóre mają większe opóźnienia, niektóre mniejsze. Ale zawsze idzie taki SMS do pacjentek, że wizyta jest jakby taką bardzo indywidualną czynnością i może spowodować opóźnienia, natomiast każda z was będzie miała przez doktor poświęcone tyle czasu, ile będzie potrzeba. I rzeczywiście czasami jest to 40 minut, czasami to jest 10, tak? Jeżeli ktoś przyjdzie na omówienie wyników badań. Tak, ale ja zdecydowanie mam więcej czasu. Na przykład mogę wyjść, pacjentkę, nie wiem, znieczulić w międzyczasie, porozmawiać o czymś. Ja też pacjentkom mówię, że później nie ma głupich pytań, więc one albo mogą zadać pytanie przez recepcję, albo właśnie przez ten Instagram.
To więc... wspaniałe podejście, bo to tego się też nie... To nie jest takie bardzo często spotykane. Ja korzystam na przykład z takiej dużej firmy, która świadczy usługi medyczne, jednej z. I tam znaleźć dobrego ginekologa to jest naprawdę sztuka. Tam trafia się na bardzo różnych ludzi, z bardzo różnym podejściem, do tego stopnia, że kiedyś potrzebowałam, wyjeżdżałam na 3 miesiące i potrzebowałam 3 opakowania tabletek antykoncepcyjnych, to pani przez telefon mi powiedziała, że no ale w Australii też są lekarze, to ja sobie mogę to tam załatwić, dlaczego ona ma mi dawać receptę? Okay. Czy masz jakiekolwiek takie porady, jak szukać lekarza, który będzie... słuchał, będzie wyrozumiały i będzie starał się faktycznie pomóc?
No to tutaj mogę pozdrowić Agę Szuścik, bo ona prowadzi takiego bloga. W ogóle jest bardzo zaangażowana ginekologicznie. Sama przyszła chorobę onkologiczną i dosyć dużo, znaczy dosyć, to jest złe słowo, bardzo dużo uświadamia dziewczyny. Robi to w bardzo fajny sposób, takie kolorowe rolki, właśnie bardzo dużo jeździ z różnymi prelekcjami. I ma bloga, na którym ma... listę ginekologów, ginekolożek z różnych województw, z różnych miejscowości i tutaj oceniają pacjentki. Czyli super. Na podstawie jakby rekomendacji pacjentek możecie się na takiej liście jako lekarze znaleźć. I ja właśnie wszystkim dziewczynom radzę, jak na przykład piszą, że chciałabym, ale nie mogę do pani dojechać, no to właśnie mówię, że na blogu Agi Szuścik można taką listę ginekolożek, ginekologów znaleźć i sobie kogoś wybrać. To wiadomo, że zawsze będzie indywidualnie komuś, kogo ktoś przypasuje, ktoś nie przypasuje. Są lekarze, którzy na przykład są wybitni, ale są mniej kontaktowi. To się też tak zdarza. To też nie jest do końca uczciwe taka ocena, bo ja zawsze porównuję na przykład, jeżeli chodzi o USG prenatalne, którego ja na przykład nie wykonuję. I wiesz, jest lekarz, który ci będzie mówić, a tu jest nóżka, tu jest rączka, tutaj jest stópka. Wiesz, nawiąże z tobą kontakt, ale z drugiej strony może merytorycznie nie jest aż tak wybitny, bo do tego też trzeba mieć dobre oko, nabitą rękę, żeby zrobić to USG. A ktoś będzie naprawdę bardzo skupiony, zrobi to badanie absolutnie dokładnie, a po wyjściu ocenisz go gorzej, wiesz, no bo nie złapałeś tego flow, nie? Więc to też jest tak, że to jest kwestia osobowości. Może mi jest łatwiej, dlatego że ja jestem generalnie co do zasady otwarta. Lubię ludzi, ładuję się z ludźmi, wiesz, jednak do pracy. Plus jest taki, że bardzo lubię swoją pracę, czyli nawet jak jestem zmęczona, to w momencie przekroczenia progu ja mam coś takiego. Znaczy, też zawsze ja bardzo pewnie dużo będę nawiązywać do mojego taty, który był w ogóle świetny. I on jak odbierał ze mną dyplom, to pamiętam, że dużo razy mi mówił, że pamiętaj, że jakby ty jesteś dla tego pacjenta, że pacjent nie musi wiedzieć, że ty masz, nie wiem, miesiączkę, gorszy dzień, nie wiem, dzisiaj się pokłóciłaś z mężem, dzieci cię zirytowały, nie masz czasu, tak? Bo ja wiem, że jakby w moim grafiku tych pacjentów jest na przykład 20, ale dla tego pacjenta ja jestem jedna, nie? I staram się, oczywiście na pewno mi nie wychodzi to w 100%, więc z góry przepraszam wszystkie pacjentki, które mają inne odczucie mojej osoby, ale staram się i tak też dobieram zespół i wydaje mi się, że też mi się udało tak dobrać zespół, że mamy podobne priorytety i to jest normalne, że każda z nas ma ten gorszy dzień i pewnie nieraz jakieś pacjentki odebrały to, że mamy gorszy dzień, no ale staramy się, nie?
Super, to jest fajna, bardzo fajny trop do tego sprawdzania. Temat antykoncepcji w takim razie. Zadam pytanie od tej strony.
Okay.
Czy jest jakaś metoda, która jest na stan dzisiejszej wiedzy obiektywnie lepsza od innych? Dla nas kobiet.
Ja się zawsze śmieję, że wazektomia męska. Ale naprawdę, dobrze, zaraz przejdziemy do tej hormonalnej, bo wiem, że tutaj będzie w nas słuchać głównie kobiety, ale chciałabym też zaapelować do mężczyzn, że uważam, że po okresie reprodukcji, albo kiedy wiecie, że nie chcecie mieć dzieci na przykład, albo wiecie, że już to jest koniec, to uważam, że mężczyzna jest to winien partnerce. Naprawdę, bo wiesz, biorąc pod uwagę, że to, o tym się głośno nie mówi, że będąc bycie kobietą jest ciężkie. Zaczynając od miesiączki, która jest koszmarnie niesprawiedliwa. Wiesz, nie ma żadnego faceta i nie znam żadnego faceta, który by się zastanawiał, czy może założyć białe spodnie w te dni, tak? Mhm. A u nas to się tak normalizuje, ale jak sobie spojrzysz w tyłu, czy wstajesz rano i myślisz, czy nie pobrudziłaś pościeli, albo czekasz na ten okres, albo z drugiej strony też nie znam żadnego faceta, który po udanym stosunku seksualnym przez 2 tygodnie się zamartwia, czy przyjdzie okres u partnerki, wiesz. Mhm. To jest ogromna taka odpowiedzialność po naszej stronie. Nawet ostatnio przy jednej rolce dziewczyna mi napisała a propos tej wazektomii męskiej, bardzo fajną rzecz, że facet może nie chcieć być ojcem nawet po narodzinach dziecka. Że wiesz, dla niego to jest pozamiatane, on może nie zapłacić alimentów, on może ci powiedzieć, że on wcale nie jest ojcem, ty musisz jakby udowadniać mu to ojcostwo. Wiesz, wszystko to, co jest tak naprawdę znormalizowane i przestajemy uświadamiać sobie to tak na co dzień, że mamy ogromną odpowiedzialność, chociażby nawet we współżyciu, tak? Naprawdę wydaje mi się, że potem każdy odpowiedzialny facet powinien powiedzieć, dobra, to ja biorę to na siebie. Szczególnie, że to naprawdę nie wpływa na ani jego jakość życia seksualnego. No i tyle. Natomiast bardzo, bardzo liczę na to, że w nowych realiach polskich, po pierwsze na pewno tabletka PO powinna być zniesiona, jeżeli chodzi o receptę. Mhm. I mam nadzieję, że pod tym względem moja fundacja przestanie być potrzebna. A drugie, że mam nadzieję, że no może z czasem ktoś pomyśli o tym, że skoro wszędzie naokoło ubezpłodnienie kobiece, czyli podwiązanie jajowodów jest legalne, to może u nas też wreszcie będzie. I to będzie super, tak? Wtedy robisz sobie, wiadomo, że to jest bardziej zabieg inwazyjny, porównujący z wazektomią męską, no bo robisz to w znieczuleniu takim ogólnym. Kiedyś były takie fajne sprężynki, jak byłam na stypendium w Hiszpanii, to patrzyłam z takimi dużymi oczami, oni zakładali takie sprężynki do jajowodów, które później się okazało, że nie do końca są super. No niemniej jednak, wiesz, było bardzo dużo takich metod trwałych.
Ale nie? Właśnie, ale to są metody trwałe, takie, które już nam kompletnie wyłączają tą możliwość reprodukcyjną. A jeżeli mówimy o takich, wiesz, 22-latka chce rozpocząć, to późno nawet może, nie wiem, nieważne, nie oceniając. 20-parolatka chce rozpocząć współżycie z chłopakiem na przykład. Mhm. Jaka metoda będzie, czy jest w ogóle jakaś? Oczywiście wiadomo, że każdy organizm jest inny, że każda kobieta trochę tam funkcjonuje inaczej, ale czy jest jakaś metoda, która będzie lepsza? Bo są takie głosy na przykład, jak ja się interesowałam na przykład, co dla mnie będzie dobre, no to tabletki antykoncepcyjne, no jakby, że fajnie, ale działają na cały organizm, że może na przykład wkładka, no ale że wkładka dla kobiety, która nie rodziła, może nie do końca. Czy jest coś, co możemy powiedzieć, że tak, że to jest najbezpieczniejszy wybór?
Znaczy tak, pod względem szybkości montażu i bolesności to na pewno implant. Natomiast on nie jest idealną absolutnie metodą antykoncepcji. Podobnie jak wkładka, chociaż z trochę większym negatywnym takim zapleczem, to jest tak 50-50 taki miłość-nienawiść, nie? Czyli mam 50%, które po prostu dziewczyny zakładają, przestają miesiączkować, 3 lata mają z głowy, czują się fantastycznie, ekstra. Ale są też dziewczyny, które będą plamić, krwawić, które zauważą właśnie, nie wiem, rozchwianie wagi, rozchwianie nastroju. To też się dzieje często po tabletkach, czyli w ogóle no, hormony. Natomiast biorąc pod uwagę, że zakładamy to w 3 sekundy, wyjmujemy to, jeżeli jesteśmy sprawne, my tego robimy dosyć dużo, to wyjmujemy to też krótko, to nie jest blizna tak jakby na całej długości, tylko jest malutka, tam 2-milimetrowa blizna, no to jest w ogóle idealne, wiesz, przychodzisz, zakładasz i masz opiekę antykoncepcyjną, nie musisz o tym myśleć. Więc to jest to. Natomiast jeżeli chodzi ogólnie, no to wkładka, tu jest problem bólu. I to jest też drugi problem, który to taki trochę śmiech przez łzy, że trochę się normalizuje ból u kobiet, czyli wiesz, facet sobie nie zrobi cystoskopii bez znieczulenia, ale założyć w kobiecie wkładkę to w ogóle nie jest problem, nie? I nie mamy też fajnych znieczuleń. Jakby anestezjolodzy nie chcą tego robić takim krótkim, dożylnym, bez zaplecza całej no takiej anestezjologicznego zaplecza, więc trochę jest ciężko. Mamy teraz takie żele znieczulające, przy dobrych rękach naprawdę jesteśmy w stanie to bez jakiegoś specjalnego bólu założyć. I można u kobiet, które nie rodziły, taką z hormonem. Mhm. Więc to jest jak najbardziej okej, okay. Natomiast no tutaj jest ból. I tutaj też może być trochę plamień i krwawień, na pewno trochę mniej niż przy implancie. No, ale to jest taka idealna metoda. W tej chwili na dużo dłużej, czyli ta rejestracja się wydłużyła. U kobiet akurat nierodzących nie do końca. No ale to jest kilka lat opieki takiej antykoncepcyjnej, plus nie masz miesiączek. I tutaj od razu mogę powiedzieć, że jakby takie krwawienie nie jest potrzebne. Czyli jeżeli nie jesteśmy w cyklu...
To jest jedno z moich pytań właśnie, tak. A propos też tabletek antykoncepcyjnych. Mhm. Czy możemy je brać bez przerwy?
Możemy. Możemy jednak brać. Tak, tak. Zdecydowanie. Tutaj jakby wszystkie protokoły takie międzynarodowe mówią, że możemy brać. Nie ma polskich takich protokołów, no ale to też nie, jakby nie na wszystko Polskie Towarzystwo Ginekologii, ginekologów
i położników. A czy masz jakiś pomysł, dlaczego jak ona jest wprowadzana, znaczy nadal, jak jest tam zapisywana i jak wygląda instrukcja tam przyjmowania w opakowaniu, to nadal jest, że trzeba te 7 dni przerwy? Dlaczego to tak jest?
Różnie, to znaczy skracamy. I są już takie takie jakby systemy, gdzie jest 4 dni przerwy. Więc idziemy właśnie ku zmianie. Oczywiście historia jest nie do końca potwierdzona, no ale załóżmy, chodziło też trochę o to, że jak wprowadzano tą antykoncepcję, to żeby nie było tak bardzo dużego alarmu Watykanu. Więc tak się trochę powiedziało, że to będzie trochę jakby pokazywać naturalny cykl, czyli właśnie te 21 dni bez krwawienia, później to krwawienie, no nie miesiączkowe, ale z odstawienia. Więc podobno taka jest, wiesz, nigdy do końca nie będziemy wiedzieć, jak to było na pewno. Natomiast rzeczywiście mogło to mieć wpływ, tak? To jednak też jest straszne, że wiara w różnych aspektach wpływa na nasze życie. No bo wiesz, no dużo się też tłumaczyło, że to nie jest taka antykoncepcja, tylko to jest na przykład regulowanie cyklu, albo regulowanie hormonalne, albo regulowanie skóry. Więc obchodzono tą jakby antykoncepcję. Natomiast no wydaje mi się, że biorąc pod uwagę wszystkie czarne i też dobre strony antykoncepcji hormonalnej, była to ogromna rewolucja, kiedy pierwszy raz dano nam do ręki możliwość decydowania o własnej płodności, nie? No bo biorąc pod uwagę Kościół katolicki i każdy inny też i w ogóle też na przykład w ortodoksyjnych wiarach typu żydowskiej i pewnie muzułmańskiej, tu się nie chcę wypowiadać, ale jakby to połączenie żony i męża miało służyć tylko i wyłącznie prokreacji, nie? Więc jakby zabieranie tej prokreacji było bardzo niefajne, ale też mogę ci powiedzieć na przykład jako ciekawostkę, że w wierze muzułmańskiej na przykład wazektomia jest B, no bo też jakby zabiera możliwość prokreacji facetowi. Więc każda jakby religia wpływa na naszą seksualność w jakiś sposób, nie?
Ciekawe.
Więc jak najbardziej można brać bez przerwy. I teraz tak, będzie dużo dziewczyn, tak samo jak ze wszystkim, dużo dziewczyn, które pokochają tą metodę i będą mogły to robić tak długo, jak będą chciały. Czyli to krwawienie z odstawienia nie jest nam potrzebne, bo wtedy nie ma naturalnego cyklu, czyli nie ma owulacji, nie ma przygotowania do zagniżenia ewentualnego zarodka i nie ma jakby później złuszczenia tego endometrium, które się przygotowało. Więc nie jest to potrzebne, bo endometrium wygląda zupełnie inaczej przy stosowaniu antykoncepcji hormonalnej. I są dziewczyny, które to będą stosować i będzie super, a będą dziewczyny, które będą na tym plamić i krwawić. Ja na przykład jestem takim przypadkiem, że nigdy w życiu nie byłam w stanie przesunąć sobie okresu. No nigdy, wiesz, bardzo mi zależało i zawsze jak wzięłam ciągiem, to było jakieś plamienie i krwawienie. To dużo zależy w ogóle od funkcjonowania organizmu, od przysadki, więc nie, u mnie się tak nie dało.
Czy tabletki antykoncepcyjne wpływają na jakby cały nasz organizm? Bo ja na przykład biorę je już od lat, nie, 10 załóżmy i od jednego lekarza słyszałam, no pani już tak długo bierze te tabletki, to może już by trzeba było pomyśleć nad jakąś zmianą, bo to na całe ciało wpływa, to może lepiej jakoś tak bardziej, żeby tylko na jajniki. A od innego, jakby poszłam od jednego do drugiego i drugi mówi, ma pani problemy z tym? Nie. No to po co majstrować? Lepsze wrogiem dobrego.
Mm-hmm. No jestem, tak.
Co jest prawdą?
Tak, teraz już rozumiem to lepsze wrogiem dobrego. Tak, to znaczy ja też jestem takiego zdania, że jak coś działa, to po co to psuć, nie? I jeżeli funkcjonujesz na tym okej, okay, biorąc pod uwagę, że sobie właśnie sprawdzasz, czyli i funkcjonowanie, funkcje wątroby, sprawdzasz sobie poziomy witamin, głównie z grupy B, czyli folianu.
Przepraszam, co?
Z grupy B, bo to jest, rzeczywiście wpływa. I magnez.
Takie tabletki antykoncepcyjne wpływają na witaminy i magnez, na poziom witamin, tak. Magnezu i pracę wątroby.
Tak. Tak, tak, tak. No dlatego na przykład niektóre dziewczyny, które mają nieprawidłową pracę wątroby, no bo to jakby
dlaczego
idzie...
lekarze tego nie zlecają w takim razie na przykład raz do roku w badaniach kontrolnych?
No bo wiesz, no tak, tak na dobrą sprawę my też nie do końca nas wyedukowano tak standardowo. My nie mamy takich ekstra super pięknych podręczników. Mhm. Oczywiście mamy podręczniki właśnie na temat endometriozy, ale nawet jeżeli mamy podręcznik na temat endometriozy, to nikt nam nie powie, że powinniśmy stosować dietę przeciwzapalną. Wiesz, ja się tego też wszystkiego uczę. Też trochę z Instagrama, od mądrych dietetyków. Tutaj pozdrawiam moją Ewelinę z I Love Juice'a, która, wiesz, no jednak dietą przeciwzapalną bardzo dużo stanów nieprawidłowych, czyli i choroby tarczycy, Hashimoto, możemy wyciszać. Tak, nie jesteśmy w stanie leczyć, ale jesteśmy tym, co jemy i to wpływa ogólnie. I dietą bardzo dużo można. Ja wczoraj byłam z Krzysiem, z moim synem u trenera medycznego i też jakby podobało mi się to, że jedno z pytań to było na temat właśnie diety, czy uzupełniamy białko, jak to wygląda kalorycznie, no bo moje dziecko jest chude bardzo, że to jest właśnie ważne w regeneracji, suplementacja. No o suplementach to w ogóle nic nam się nie mówi. Z jednej strony my też nie możemy tego reklamować, więc pewnie nie jesteśmy targetami dla firm, żeby przyszli i powiedzieli, słuchajcie, zrobimy wam szkolenie tego, no bo później właśnie lekarze o tym nie mówią, no ale powinniśmy, bo to jest bardzo ważne, czy w zaburzeniach libido, czy w okresie okołomenopauzalnym, czy w ogóle. Ja też jestem taką osobą, która mało, znaczy tylko moje dzieci stosują suplementy, bo jestem mało systematyczna. Moje dzieci to wiesz, mają takie saszetki, rano w ogóle dostają
zadbają wszystkie, tylko nie o siebie.
Tak, a ja mam ten problem. Ale planuję, rok 2024 będzie dla mnie rokiem przełomowym, kupię sobie też takie saszety, tak. I będę łykać, wierzę w suplementy. Nie mogę o tym jakby mówić, jakie, co i jak to reklamować, natomiast rzeczywiście wiem, że to jest bardzo ważne, że dziewczyny jak zaczynają zmieniać podejście do tego, jak jedzą i ten cukier nieszczęsny, który ja kocham miłością wielką, no to wszystko wpływa negatywnie. No i właśnie wracając do tego, nikt nas też nie uczy, nie ma czegoś takiego. Dasz taką i taką tabelkę, pigułkę, to wpłynie na to i na to. Ja na przykład też musiałam szukać, i o to też są częste pytania, na przykład a czy ashwagandha wpływa na antykoncepcję? A czy olej z wiesioka wpływa na to? Słuchajcie, nie wiem, jak się tego nie nauczę, to nikt mi o tym nie powiedział. W HPL-u tego nie ma. A to wyszło też jakby z czasem, że właśnie dużo osób stosuje różnego rodzaju suplementy.
Pojawiają się nowości, one się przyjmują, stają się coraz bardziej popularne i się zastanawiamy, jaką to ma interakcję.
Tak, i ja na przykład też piszę do mądrzejszych, tutaj pozdrawiam Anię, młody farmaceuta, która po prostu, wiesz, no też mi wyszukiwała pewnych interakcji i robiłyśmy z tego jakieś story. No bo skąd ja to mogę wiedzieć? Nikt na studiach ani na szkoleniu specjalizacyjnym mnie nie uczył, więc też trochę rozgrzeszam lekarzy, że wiesz, że ta wiedza do nas sama też nie przyszła.
Czyli taka lista badań, które powinnyśmy zrobić co roku,
No jest duża. Duża. Znaczy, ja mam, tutaj mogę powiedzieć, że na mojej stronie STBL jest taka zakładka blog i tam są na przykład badania profilaktyczne 20+, 30+, 40+, 50+. No bo to nie są tylko badania, wiesz, ginekologiczne, tak? Musimy na przykład zbadać znamiona. Fajnie by było, żeby raz w roku te znamiona zbadać. Kontrola stomatologiczna, tak? To jest kolejne. Kontrola okulistyczna. Wiadomo, że tego też nie trzeba robić co roku. To w zależności od naszego wieku, to robimy to odpowiednio często. Badanie USG piersi, co jest też ciekawostką, na świecie się od tego trochę odchodzi, na przykład od samobadania. I są już też takie wytyczne, że samo badanie piersi, ale nie mówimy tego głośno, samo badanie piersi nie ma możliwości jakby wykrycia takich drobnych zmian. Raczej właśnie wszystkie badania obrazowe, no oczywiście w idealnym świecie byłby to rezonans, ale żadnego państwa na to nie stać jako zrobienie badania przesiewowe. Więc ja tutaj pilę dziewczyny, żeby chodziły na to USG, dlatego że rzeczywiście grube rzeczy jesteśmy w stanie wykryć. I powinniśmy, na przykład dziewczyny mi podpowiadają, że sobie obiecują, że na przykład na Dzień Matki robią pakiet takich badań, żeby pamiętać, nie? Bo czasami jest tak, że dziewczyny do mnie przychodzą i mówią, dobra, ostatnia cytologia była kiedy? O, no w zeszłym roku tam we wrześniu.
I się 3 lata temu okazuje.
A później się okazuje właśnie, że wie, że to był wrzesień, ale 3 lata temu, albo było ciepło, a to był marzec i to się tak rozjeżdża. Więc na przykład Dzień Matki, Dzień Kobiet, Walentynki. I coraz bardziej właśnie dziewczyny są świadome tego, że takie badania trzeba robić. No co jeszcze? No oczywiście kolonoskopię tam po 40 roku życia, badanie krwi, no badanie tych wszystkich poziomów witamin. Witamina D, która coraz bardziej zaczynamy mówić, że ona jest takim a la hormonem, że nie tylko witaminą, że o bardzo wielu rzeczach decyduje. Co ja się uśmiecham, bo wczoraj mi dziewczyna a propos tych wszystkich witamin wysłały, że mój taki fajny TikTok, czy tam... rolkę, że mój lekarz zalecił mi dużą witaminę D, nie? I dziewczyna wychodzi z Diora. No, więc zależy, jak każdy sobie chce tą witaminę D dawkować.
USG ginekologiczne też?
USG ginekologiczne, tak, jak najbardziej warto zrobić.
Cytologia?
Cytologia.
Raz do roku?
No, wiesz co, i fajnie by było. Fajnie by było w naszych rekomendacjach jest raz na 3 lata. Teoretycznie jak zrobimy HPV, to raz na 5 lat, jeżeli mamy dobrą cytologię i negatywny wynik HPV. No.
Czy tabletki antykoncepcyjne wpływają na nasze libido?
Tak.
Czy one wpływają na libido wszystkich kobiet, które to przyjmują, czy części? I jak? Ja się zastanawiałam zawsze nad takim czymś. Opowiem ci to, powiem sytuację zaraz. Mam koleżankę, która mi opowiadała, że przyjmując tabletki antykoncepcyjne, na przykład miała bardzo niskie libido i zmieniła tą metodę antykoncepcji, no i to libido już jest super.
Mm-hmm.
No ja się zastanawiałam, co to znaczy niskie, co to znaczy super. Czy to, że kiedy ja mam wiedzieć, że ono jest poprawne?
A to świetne pytanie, bardziej do seksuologa. Natomiast dobrze, postaram się poprawnie odpowiedzieć. Generalnie, wiecie, są też osoby aseksualne, czyli które w ogóle nie mają pociągu seksualnego i to jest okej. Okay. Ja też staram się być na bieżąco ze wszystkimi literkami, oznaczeniami, z tranzycjami. Nawet mieliśmy ostatnio bardzo fajną konferencję dermatologów estetycznych i byliśmy zaproszeni. Był też dr Lembas, który robi mastektomię w trakcie tranzycji. I to była bardzo fajna sesja a propos właśnie tych wszystkich tranzycji płci i korekt. I to chodzi o to, że są osoby, które jeżeli ty się dobrze czujesz ze swoim libido, to jest okej. Okay. Mhm. To nie może być tak, że partner ci powie, okej, okay, ja potrzebuję, żebyśmy współżyli częściej, to znaczy, że ty masz słabe libido. Nie. To nie jest jakby określane przez kogoś. Czyli, ale najczęściej niestety my kobiety tak to robimy. Czyli wiesz, partner oczekuje ode mnie, żebym współżyła z nim częściej, więc ja mam niskie libido, bo ja nie potrzebuję z nim współżyć. Nie, to oznacza, że twoje libido jest takie i takie. Jeżeli ono było takie zawsze, no to to jest okej. Okay. Czasami potrzebujesz takiego pożądania responsywnego, czyli nie masz pożądania na zasadzie siedzisz sobie tutaj, sobie myślisz, jak spotkasz się ze swoim chłopakiem, to się na niego rzucisz, nie? Tylko czasami potrzebujesz od niego tak zwanej zachęty, czyli albo opowiedzenia o tym, że on ma ochotę i to też jest okej, okay, jeżeli później po tym odczuwasz pożądanie. Natomiast jeżeli współżyjesz tylko dlatego, że ktoś od tego od ciebie oczekuje, to nie jest okej. Okay. I jeżeli właśnie oceniasz swoje libido przez ten pryzmat, to też nie jest okej. Okay. Natomiast jeżeli kiedyś miałaś libido większe i miałaś częściej ochotę i nagle tej ochoty nie masz i tobie to przeszkadza, to znaczy, że jest to sytuacja nieprawidłowa. I też chciałabym powiedzieć, że oczywiście najczęstszym spadkiem libido to są dzieci. I jak się rodzi matka, to spada to libido, bo jesteś zmęczona, jesteś sfokusowana na czymś innym i najczęściej rzeczywiście tak jest. To nie znaczy, że nasze życie seksualne się kończy, ale jest to normalne i też trzeba dać sobie na to czas i też fajny partner lub partnerka, no bo wiadomo, że są pary jednopłciowe i takie pary też w moim otoczeniu są, muszą dać tej drugiej osobie czas. I też chciałabym powiedzieć taką fajną anegdotkę, którą opowiedziała moja koleżanka, że dopiero po 10 latach małżeństwa jej mąż się skapnął, że seks będzie wtedy, kiedy on rano wyniesie śmieci. Wiesz, że to się zaczyna od rana, że to nie zaczyna się wieczorem, że on wejdzie, wiesz, z różą w ustach i powie, hej mo, to my dzisiaj działamy. Tylko wiesz, to jest cały dzień, czyli to jest i to, jak on będzie ją, on, ona będą się traktować nawzajem i wtedy jest szansa właśnie na takie wsparcie, no to później jest szansa, że to libido ze względu na to, że jesteś bardziej, mniej zmęczona i bardziej chętna na współżycie wieczorem. Natomiast wracając do antykoncepcji hormonalnej, tak, co do zasady praktycznie każdy progestagen, który jest w antykoncepcji, a w każdej antykoncepcji jest progestagen, czyli nie mamy opartej tylko na estrogenach, mamy opartej albo tylko na progestagenach, albo dwuskładnikowa, to on zmniejsza, głównie powoduje zmniejszenie. Są wyjątki i są co najmniej dwa takie produkty na rynku, które najmniej zmniejszają libido. I my wtedy pacjentkom właśnie takie produkty, oczywiście nazwy nie możemy powiedzieć, ale są dwa produkty, które są, mają inny progestagen trochę i on jak najmniej zmniejsza to libido. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, można zmienić na rodzaj antykoncepcji, czyli właśnie wkładka, nie? Albo próbować w jakiś sposób szukać, co się takiego z tym libido dzieje, bo choroby tarczycy wpływają, czyli niedoczynność tarczycy, wpływa hiperprolaktynemia poprzez obniżenie poziomu estrogenu, wpływają niedobory, czyli witaminy D, omegi, żelaza.
Wow, naprawdę?
Tak, i takie protokoły, na przykład dlatego byłam ostatnio w październiku, bardzo fajny kurs w Maladze z profesorem Gasparem, który w ogóle mówił na temat hormonów. I tutaj powiem to, co wszyscy wiedzą, ale jakoś mało jest to w Polsce uświadamiane, że my nie mamy idealnych hormonów. Na przykład w Rumunii, w Dubaju, nawet w Niemczech są tak zwane apteki, które robią takie compounds, czyli takie robione produkty, najczęściej w kremach. W Australii, no ja się na przykład bardzo dużo uczę od moich pacjentek z Australii, jak przyjeżdżają, to ja mówię, zrobi mi pani zdjęcia tego, co pani stosuje, a sobie później to czytuję, bo oni praktycznie mają hormony bioidentyczne i mają w bardzo wielu formach, czyli nie tylko w tabletkach. Oczywiście my mamy tak, tabletki, plastry, żele, spreje, nie mamy ringów, ringi są w Niemczech, takie ringi do terapii menopauzy, okay. Bo mamy ringi antykoncepcyjne, ale to jest inny rodzaj. I nie mamy tak zwanych patchy, czyli takich tabletek lub implantów wszywanych podskórnie, na przykład z testosteronem. Tam są hormony bioidentyczne i w Ameryce Południowej jest ich bardzo dużo. Czyli oni na przykład mają podjęzykowe, mają spreje podjęzykowe, czyli wiesz, na śluzówkę, krople, żele, które są bioidentyczne. I możesz sobie dawkować w bardzo różnym stężeniu, możesz to sobie naprawdę mieszać, wiesz, jesteś takim trochę Harry Potterem i sobie to dobierasz, czyli tak trochę progestogenu, trochę estradiolu, testosteron. Testosteron w ogóle świetnie działa na libido. W Polsce i praktycznie wszędzie jest off-label, czyli on jest tylko zarejestrowany do mężczyzn, tak? I to też jest w ogóle, słuchaj, ciekawostka, dobra, muszę to powiedzieć, bo ja mam, sorry, ale mam często taki natłok myśli, jak mnie ktoś powie, ale postaram się powiedzieć to, wiesz, żeby to wszystko zeszło do jednego. Czyli tak, Polska jest jedynym krajem w Europie, z tego co wiem, a była, jedynym krajem w Europie, gdzie jest tabletka PO, czyli ta wczesna antykoncepcja taka awaryjna, na receptę, a preparat do erekcji dla mężczyzn jest bez. Jedyny? W Europie. Rozumiesz? Czyli facet ma prawo mieć orgazm i erekcję, my mamy prawo mu go dać, ale jeżeli coś się zadzieje takie, że mamy takiego ząka, że jednak zajdziemy w ciążę, to nie mamy prawa nic z tym zrobić. Hello. No i teraz jakby kontynuując, na świecie jest zarejestrowanych mnóstwo testosteronów dla facetów, nie ma żadnego dla kobiet, chociaż my też go potrzebujemy.
Bo naturalnie go mamy w jakimś tam...
Naturalnie oczywiście go mamy i on właśnie świetnie działa na libido, świetnie działa na okres tranzycji okołomenopauzalnej, daje siłę, daje energię i tak dalej. Prawie nie ma żadnych powikłań, jeżeli stosujesz go odpowiednio, w odpowiedniej formie, w odpowiednim stężeniu. Nie masz ani trądziku, ani zaburzeń nastroju, wiesz, no nic. Generalnie daje ci same substytuty, nikt go nie zarejestrował. I teraz uwaga, to co też zawsze mówię lekarzom, jakich uczę ginekologii estetycznej. Na świecie jest w ogóle mnóstwo terapii do zaburzeń erekcji u mężczyzn. Na świecie jest zarejestrowana jedyna terapia zaburzeń jakby orgastycznych u kobiet. Jest to lek psychotropowy, który działa praktycznie trochę lepiej niż placebo. Więc wiesz, u facetów jest cała taka, no myślę, że koło 80 w tej chwili różnych leczeń. No, a u kobiet jedna i to też nie do końca skuteczne. Jakoś nie jesteśmy, wiesz, takim targetem. U facetów jest spoko powiedzieć, że wiesz, konar zapłonie, możemy o tym mówić, a ja na Instagramie nie mogę powiedzieć słowa pochwa, bo mnie zbanują. No jest dużo takich absurdatów. No, wracając do libido, możemy zmienić, więc widzisz, wróciłam do tematu, możemy zmienić rodzaj progestagenu, czyli rodzaj tabletki antykoncepcyjnej, albo możemy zmienić jakby sposób podawania, albo możemy włączyć substytucję, czyli robimy taki cały przekrój badań i to gdzieś jest w takich relacjach wyróżnionych u mnie na Instagramie, co trzeba na przykład zbadać przy zaburzeniach libido. I mam substytucję. I właśnie na tym kursie w październiku profesor nam mówił, co możemy dawać, czyli właśnie i testosteron, i omegę, i witaminę D w dużej dawce, i hormony tarczycy, gdzie na świecie są, a u nas niestety, no ostatnio jest forma też płynna, taka jako leku zarejestrowana. No, ale nie mamy takiego jednego konkretnego, który właśnie nam tam mówił, co by warto było dawać. No i tyle.
Niesamowite. Naprawdę. A muszę cię zapytać o jedną rzecz, bo ja czasami lubię się tak konfrontować z takie rzeczy, które się pokazują w socialach, na przykład takie teorie, czy to jest prawdziwe. Jest taka teoria, którą ja widziałam wszędzie, a propos właśnie tabletek antykoncepcyjnych, że kiedy kobieta przyjmuje tabletki antykoncepcyjne, to
podoba się jej inny typ mężczyzny trochę. I jeżeli ona przestanie brać te tabletki w trakcie już, kiedy jest w relacji z tym mężczyzną, to może znacząco zmienić zdanie na jego temat. Myślisz, że to ma jakiekolwiek przełożenie do rzeczywistości?
Znaczy,
czy jest to fikcja socjalowa?
Jestem w stanie sobie wyobrazić, znaczy jeżeli bierzemy tak behawioralnie, nie? No bo tak, jak przyjmujesz antykoncepcję hormonalną, to teoretycznie blokujesz siebie i swoją podświadomość, że chcesz być matką, tak? Czyli szukasz mężczyzny, który będzie jakby dobrymi genami ojcem. Znaczy tak mogę sobie to wytłumaczyć. Nie ma takiej teorii jakby spisanej w jakiejś książce, nie? No ale załóżmy, że wtedy starasz się znaleźć partnera, jakby ojca dla swoich dzieci, tak? Czyli nie szukasz. Czyli szukasz na przykład, nie wiem, właśnie rozrywki, fanu i tak dalej. Chociaż wiesz, biorąc pod uwagę, no dobra, już nie będę w prywatnie to wciągać, dobra, ale okej. Okay. Więc wtedy zdecydowanie nie szukasz ojca. Natomiast no później, jak odstawiasz antykoncepcję, no to teoretycznie około owulacyjnie szukasz...
Może cię coś włączyć, tak, jednak, że może coś w tym być w tej teorii.
Tak, no idealnie by było, żeby ten facet na życie i facet jako ojciec swoich dzieci i facet do seksu byłby jednym. Nie zawsze to pewnie wychodzi, no ale tak, byłoby idealnie, zdecydowanie.
A tabletki antykoncepcyjne, a tycie? Bo jest też taki, nie wiem, czy to jest teoria, czy mit, czy tak jest faktycznie, że jeżeli przyjmujemy antykoncepcję hormonalną, to możemy przybierać na wadze.
Mm-hmm. Jak pisałam swojego e-booka, to też szukałam wszelkich potwierdzeń na ten temat i we wszystkich protokołach jest napisane, że nie wpływa. Tak? Mm-hmm. Że nie wpływa. Oczywiście trochę zaburza jakby metabolizm, to trochę zaburza glikemię. Niemniej jednak wszystkie standardy mówią, że nie powinna wpływać na zwiększenie masy ciała, a jeżeli już, jest to niewielkie, czyli tam jest plus minus 2 kilo, czyli teoretycznie niezauważalne, tak? Niemniej jednak, słuchając pacjentek, wpływa. Wpływa. Wpływa pewnie różnie. U niektórych dziewczyn wpływa na apetyt. I to też jest tam jakby pomiędzy jakimiś tam artykułami napisane, że rzeczywiście sposób odżywiania może wpłynąć. Chociaż nie powinien oczywiście na przybór kaloryczny i zwiększenie masy ciała. Na niektóre dziewczyny właśnie zmienia się apetyt, u niektórych dziewczyn zwiększa się apetyt, u niektórych dziewczyn zdecydowanie pojawiają się obrzęki. Czyli jakby chłoniesz tą wodę. Natomiast no mam też osoby, które mówią, że naprawdę na tej antykoncepcji przybrały dużo. Czasami to jest nawet 10% masy ciała. Czyli biorąc pod uwagę, że masz 60 kilo, no to plus 6 kilo, no to już jest to zauważalne, nie? Więc wierzę. Ja myślę, że bez antykoncepcji mój apetyt jest tak samo duży, jak i z antykoncepcją. Ale rozumiem i absolutnie też nie jestem takim lekarzem, który mówi... żartuje pani, albo no co też pani opowiada, to nie może być. Z drugiej strony na przykład jeżeli chodzi o wkładkę, nigdzie ani w HPL-u, czyli w charakterystyce produktu leczniczego, ani we wszystkich badaniach nie wyszło, że pacjentka może odczuwać dyskomfort związany z włożeniem wkładki, czyli systemu wewnątrzmacicznego do jamy macicy, no bo to nie jest możliwe. Tak anatomicznie, logicznie, że pacjentka czuje. Ale są dziewczyny, które mówią, dobra, czuję, że mam ciało obce. Jest to pewnie trochę głowy, ale też nie dyskutuję, jak one mówią, że czuję się obrzęknięta właśnie w tej okolicy. No to wiesz, no to ja wtedy nie klepię. Pani sobie poczeka, nie? Albo coś. No czasami oczywiście wiąże się to z kosztem, więc mówię, dobrze, to może 3 miesiące, jeżeli pani chce. Zróbmy to i to i to, podejdźmy do tego tak i tak i tak, skontrolujmy i zobaczymy. Ale jeżeli przychodzi i mówi, źle się czuje, no to ja jej nie mówię na siłę, że ma wytrzymać kolejne 8 lat, tylko po prostu tą wkładkę usuwamy albo zmieniamy antykoncepcję. I mam też pacjentki, u których antykoncepcję myślę, że zmieniałam 8 albo więcej razy, wiesz. Zaczynamy tą tabletkę i piszą, wiesz, na recepcję, dobra, z tą jest, na przykład z plamieniem jest okej, ale czuję się fatalnie. Na tej płaczę, tak? Czyli czujesz się gorzej. Na tej na przykład mam migrenę. Tej nie toleruję, po tej jest mi niedobrze i też nie dyskutuję z pacjentką, że nie powinno być, no bo wiesz.
Czyli jednak wazektomia.
Tak, jednak wazektomia, naprawdę. Biorąc...
Jak słyszę, wiesz, jak naprawdę obszerne i jak różnorodne są te reakcje, to nie jestem sobie ja nie chcę opowiadać, jakby mówić źle o tych facetach, ale no nie wyobrażam sobie, że gdyby oni się borykali z takimi skutkami ubocznymi, to braliby takie rzeczy.
No na pewno nie. Na pewno.
A czy myślisz, że taka tabletka hormonalna, antykoncepcja w pigułce dla mężczyzn nie trwała, tylko taka, że to się wydarzy?
Myślę, że nie.
Jednak.
Myślę, że nie. Czy może jak pokolenie mojej córki zaatakuje mecz, to ja myślę, że one wciągną panów lewą dziurką od nosa. Naprawdę, to jest zupełnie inne pokolenie. To już jest takie pokolenie, no wiesz, Aśka ma 8 lat, no ale załóżmy, że przychodzą do mnie już 18-19-latki, które zdecydowanie nie mają takiego uczucia przynależności do mężczyzny, są absolutnie mniejszymi bluszczami, są świadome siebie, są świadome tego, że im się też orgazm należy, że pewne rzeczy dzielimy absolutnie po połowie, że jeżeli będziemy mieć dzieci, to nie jest tak, że ja się nimi zajmuję, a ty sobie, wiesz, śmigasz po świecie, że się wszystkim dzielimy tak naprawdę po połowie, albo może jeszcze bardziej. I myślę, że one może panów zmuszą, bo wydaje mi się, że jest to możliwe, ale nikt nie jest tym zainteresowany, nie?
Kolejny temat, który dotyczy nas wszystkich kobiet. Może nawet nie powinnam tak mówić, bo to różnie bywa. Nie wszystkich w zasadzie, ale części. Menstruacja. Czy tutaj mamy obiektywnie najlepszą metodę do... Boże, nawet nie jak to powiedzieć, zarządzania menstruacją. To beznadziejne określenie.
To takie higieniczne masz wrażenie, tak?
Tak,
czy chciałaś powiedzieć, że higieniczne?
Tak, to jest to, co chciałam.
O, i o tym też jest zawsze dyskusja. Ja na przykład, ja jestem fanką tamponów. Kocham miłością wielką i tutaj też, jest bardzo dużo dyskusji. O, jak ja, tu jest zawsze dyskusja z followerkami, bo tak, część lekarzy mówi, że tampony to infekcja. Ja się z tym nie zgadzam. No bo wiesz, ciało obce i
też
tak dalej.
Też słyszałam takie historie, że zatrzymujesz krew, która jest w środku, tak. I ona tam się z nią coś dzieje.
Mhm. Dla mnie jest to najbardziej higieniczny sposób. Może oprócz kubeczka. Kubeczek też bardzo, bardzo lubię. Ja z kubeczkiem nie mam za bardzo po drodze. Nie mam takiego flow przelotowego jak z tamponami. Natomiast zdecydowanie jak ktoś kliknie z kubeczkiem, to jest to idealna metoda.
A czy taka teoria, że ten kubeczek jakby tam zasysając w środku może wpływać na szyjkę macicy, jest prawdziwa, czy nie?
Nie? Nie, nie. Nie wpływa. Znaczy dobrze dobrany kubeczek menstruacyjny nie wpływa też na mięśnie na miednicy, o ile one są prawidłowe i tutaj też zawsze zachęcam, że każda z nas powinna chociaż raz pójść na taką wizytę do urofizjoterapeutki, bo ja też popełniałam błędy. I słuchajcie, to też jest odkrywcze, że ja się też tego musiałam nauczyć. Tak, tego stołeczka w czasie defekacji, tego, że nie oddajemy na siłę wypieraczem moczu, to, że właśnie nie przemy przy zaparciach, to jest dużo takich rzeczy. No my jesteśmy fatalnie skonstruowane. I
jesteśmy fatalnie skonstruowane.
Jesteśmy.
To zdanie padło.
Padło i był kiedyś taki żart, on mi się naprawdę podobał, że tylko teraz bym go nie spaliła, że kobieta była skonstruowana przez hydraulika, architekta i szambiarza i każdy sknocił robotę. No. Bo przecieka, bo plac zabaw, czyli oczywiście pochwa jest zaprojektowana przy szambie, nie? I to wiesz, wszystko jest razem, nie? Czyli odbyt, czyli na przykład bardzo dużo dziewczyn ma problem z bakteriami takimi kałowymi, czyli z fekalisem i z coli, czyli te nieszczęsne takie na przykład bardzo sznurkowate stringi, wkładki i tak dalej i to wszystko robi taką autostradę do pochwy, albo z cewką moczową, czyli infekcje po współżyciu, tak, bo ta cewka jest podrażniana i znowu te bakterie idą sobie na przykład do cewki. Jak nie pójdą do pochwy i nie narozrabiają, no to pójdą do cewki i porozrabiają. Zobacz faceta. Czyli ja musiałam się nauczyć, nikt mi tego nie powiedział na studiach medycznych, że po stosunku trzeba sikać. I teraz jest to tak bardzo logiczne, wszystkie dziewczyny mówią, dobra, sikam po stosunku, nie? I to jest fajne, dlatego że oczyszczasz naturalnie drogi, które drogą wstępującą, czyli ta bakteria może sobie wejść do cewki. Jak się wysikasz, no to wypłuczesz pewne rzeczy, spłuczesz srąb po stosunku i to jest taka profilaktyka. A zobacz, jak jest skonstruowany facet. Cała sperma wychodzi cewką moczową, czyli on już w czasie orgazmu ma przepłukanie. No kurczę, no. Panie Boże, jak to się w ogóle wydarzyło, że my jesteśmy tak skonstruowane, że musimy wiedzieć, tak? Jego narząd jest na wierzchu, nasz narząd jest schowany, nasz narząd jest śluzowy, czyli to jest, że to nie jest skóra, tego się nie myje, a nam się mówi, że to mamy myć, później mamy problemy, bo tam szochlujemy się, nie? Prawie tą szczotką do kibla, no po prostu, no Meksyk. No i teraz się zgubiłam, nie wiem o czym mówiłyśmy, widzisz od czego zaczęłam, ale no jesteśmy źle skonstruowane. I o czym mówiłyśmy?
Mówiłyśmy o metodzie higienicznej, tak, menstruacyjnej.
Tak, więc ten kubeczek nie wpływa na mięsień na miednicy.
Okej, czyli tampony jednak mówisz, że jest najlepszą opcją.
Znaczy tak, jeżeli chcecie kubeczek i wam nie przecieka, lubicie go, wiecie jak go stosować, nie pociągacie go, to on działa super. Jest naprawdę ogromną oszczędnością, daje nam możliwości wyjścia, nie wiem, nawet w góry, nie myślenia o tej menstruacji i tak dalej, czyli to jest jedna rzecz. Bardzo higieniczny. Tampony też, oczywiście jest bardzo duża dyskusja, czy one są tam wybielane, barwione i tak dalej.
Chlor. Mhm.
Jest mnóstwo teraz niedrogich certyfikowanej bawełny tamponów. One może nie są tak idealne, no bo wiesz, nie ma tej powłoczki i tak dalej, no ale są. Oczywiście dziewczyny niewspółżyjące mogą stosować tampon, czyli od pierwszej miesiączki. Na pewno jest to dla nich dużo mniej komfortowe niż dla nas. Wtedy bym radziła wprowadzać aplikatorem.
Mhm.
I też tu jest ten problem, że aplikatory tych certyfikowanych tamponów są papierowe, one się bardziej ślizgają niż takie chamskie, plastikowe, nie? Mhm. No ale słuchajcie, no oczywiście myślimy o środowisku, ale umówmy się, no jednak to środowisko dla nas jest i jeżeli jest młoda dziewczyna i ona, nie wiem, nie pójdzie na basen, bo nie założy sobie plastikowego tego aplikatora, no to odpuśćmy jej i nie mówmy, że niszczy środowisko, niszczymy na co dzień dużo bardziej. Natomiast fajne jest to, że za moich czasów nie było majtek menstruacyjnych, a teraz już jest bielizna do kąpieli menstruacyjna, czyli masz normalnie kostium kąpielowy menstruacyjny. Nie wiedziałaś?
O tym nie wiedziałam. Wiem, że są majtki, mam sama nawet, ale że jest kostium kąpielowy?
Mm-hmm, mm-hmm. I tego też się musiałam nauczyć. No nikt nie mówił mi na certyfikowanych kursach bycia ginekologiem i położnikiem, że możesz powiedzieć pacjentce, że będzie kostium kąpielowy.
Niesamowite.
Menstruacyjny, więc...
Temat wkładek, bo tym wywołałaś trochę zamieszania w social mediach. Ja nawet po prostu mi się to, wiesz, w udostępnianych treściach pokazywało z prawej i z lewej. Masz takie stanowcze zdanie na ich temat.
Stanowcze i nie zmienię. I to działa, naprawdę. Działa.
Czyli,
znaczy,
czyli jakie?
Że nie nosimy...
Tak czy nie?
Nie.
Nie.
Nie nosimy na co dzień wkładek higienicznych.
Dlaczego?
Zwanych higienicznych, one nie są higieniczne. Dlatego to tak ładnie zobrazowałam, wydaje mi się, w czasach pandemicznych, że to jest tak jak z noszeniem maseczki. Oczywiście czasami musimy i wiadomo, że na końcówce miesiączki okej, okay, tak? Jeżeli chcecie mieć takie zabezpieczenie, okej, okay, no ale to jest właśnie, wtedy jest to higieniczne. Natomiast jeżeli nosisz maseczkę, to czujesz się fatalnie, w tym sensie, że gorzej ci się oddycha, pojawiały się różne zmiany skórne, tak, w okolicy brody, wtedy mieliśmy ten typowy maskne, czyli trądzik maseczkowy. I oczywiście pochwa to nie płuca i tym nie oddychamy, ale jednak zamykając dostęp powietrza, a najczęściej te promowane i reklamowane wkładki są perfumowane, tak?
No tak.
Są śliskie, czyli mają często taką śliską powierzchnię, a nawet jeżeli tu nie mają śliskiej powierzchni, to
mają warstwę kleju.
Tak, mają warstwę kleju. I jeszcze jak założysz to na stringi albo na obcisłe majtki, no to wiesz, zamykasz dostęp do powietrza i wiadomo, wagina się nie udusi, ale wtedy promujesz, bo w pochwie naturalnie są bakterie i one cały czas walczą ze sobą. Są pałeczki kwasu mlekowego, które są super.
One są tlenowe, czyli w sensie tak, do
tak,
życia
tak,
potrzebują tlenu.
Tak, one potrzebują głównie glikogenu, czyli takiej substancji energetycznej z naszej śluzówki, której dzięki temu, że jest estrogen, odpowiedni wysokość estrogenu działają. Mhm. To jak jest za mało tlenu, to te bakterie beztlenowe wtedy mają super środowisko do rozwoju. I wtedy zwiększa się wydzielina pochwowa, no bo to też jest tak, że im bardziej się będziemy myć w środku, czyli starać się, żebyśmy były suche i żeby nic na tych majtkach nie było, no to wtedy ta wydzielina będzie produkować się jeszcze więcej. No bo wiesz, tutaj ona ma być wilgotna. Pochwa ma być stale wilgotna, nie tylko w czasie stosunku. Ona na co dzień jest wilgotna. Ma różne wydzieliny w zależności od cyklu.
I to jest zdrowe.
I jak my chcemy ją wysuszać, to ona mówi hello, hello, ale ja chcę być wilgotna, więc to jest jeszcze bardziej, jeszcze bardziej, jeszcze bardziej. No jak zamkniemy ten dostęp powietrza, no to wtedy będzie tak zwana bakteryjna waginoza. Wzrasta nam pH, czyli w momencie badania, jak my badamy pH, zamiast takiego pięknej pomarańczowej kwadracika, to się pojawia kwadracik taki zielonkawy, czasami do niebieskiego i to znaczy, że pochwa jest po prostu niewydolna. I to nie działa dobrze. I wtedy jest jeszcze więcej wydzielin. My te majtki z tą wkładką zmieniamy jeszcze częściej. Często jeszcze dziewczyny mi pisały, że one, uwaga, spały z tą wkładką, nie? I abstrahując z tego, że to już dużo pieniędzy wyrzuconej w błoto, no to później są infekcje, spieczenie, szczypanie, jest podrażnienie. Ta wkładka robi się wilgotna, bo jest dużo tej wydzieliny. Ta skóra naokoło, czyli na stromie maceruje. Jest podrażnienie, jeszcze jak się ogolisz, to wiesz, to się wszystko kisi.
Mhm.
No. Więc jak się damy sobie te 3 tygodnie nawykowe, odstawienie wkładki i oczywiście dziewczyny mówią, że jest fatalnie, że jest mokra bielizna, czasami nawet mokre spodnie, to zwykle po 3 tygodniach klika i jest takie, o wow! Uwolnijmy waginę, nie? Bo to rzeczywiście jest taka nowa świeżość. No kurczę, jak czujesz się jak w zbroi w tej wkładce, no bo zawsze to jest jakaś taka warstwa dodatkowa, a później czasem dziewczyny mówią i że idą krok dalej, że w ogóle chodzą bez majtek i super.
Jeszcze taki temat, który chciałam z tobą poruszyć, bo on się pojawiał bardzo często, jak otwierałam okienka do zadawania pytań, do rozmowy z tobą, to było HPV. Mhm. Jest też jakaś taka teoria, nie wiem czy prawdziwa czy nie, że bardzo wiele z nas żyje z tym wirusem i o tym nie wie. Czy to jest prawda?
Prawda. Prawda, praktycznie każda osoba aktywna seksualnie. I to też niezależnie, czy jesteś aktywna seksualnie jako kobieta z facetem, czy z kobietą. Mhm. I to też jest ważne, chciałabym zaapelować do wszystkich dziewczyn, które są z dziewczynami, że też muszą się badać na to samo, tak? Czyli na choroby przenoszone drogą płciową. To też jest ważne, że to nie jest tylko, że ten penis jest tym złym źródłem, oczywiście w większości. I tutaj też dlatego promujemy trochę obrzezanie, dlatego, że maska wokoło. Jak się myjemy, to się myjemy. Super, jak się facet myje. Natomiast no, czasami jest tak, że są tak zaniedbania higieniczne, to ta maska, która się zbiera właśnie za napletkiem, za żołądziem pod napletkiem, to tam jest taki rezerwuar wszystkiego. I też rezerwuar HPV między innymi. I wiadomo, że to trzeba mieć kontakt z jakby ze zmianą i z tym płynem fizjologicznym, intymnym, żeby się zarazić. Natomiast tak, według teorii praktycznie każda współżyjąca kobieta tego wirusa będzie miała lub ma, lub miała. I do 30 roku życia były takie badania prowadzone, że jeżeli mamy wszystko ok ze swoim systemem autoimmunologicznym, to my go po prostu zwalczymy. Czyli do 30 roku życia on dla nas nie jest taki bardzo stresujący.
Wiesz, czyli do 30 roku życia on może, jakby możemy go same sobie jakby immunologicznie zniszczyć. Wyleczyć.
Tak, i to oczywiście wiesz, to jest wszystko statystyka, tak? Mm-hmm. Że to nie jest tak, że jak masz 29 i tam 364 dni, tak, to oczywiście. Tak, a później, że nie. Ale raczej uspokajamy dziewczyny, oczywiście kontrolujemy to. Bardzo prosto to sprawdzamy, czyli pobieramy w czasie pobierania cytologii tą samą szczoteczką, troszeczkę może być dłuższa, do takiego płynnego materiału i to idzie na badanie w kierunku HPV-a. I oceniamy, czy ten HPV jest. I teraz, co jest dla nas ważne, czy HPV jest wysoko onkogenny, czyli ma wysoką szansę na rozwój w kierunku raka szyjki macicy, bo on jest główną przyczyną. I wtedy jest to tak zwany szczep dla nas alarmujący, czyli trzymamy się tego, żeby robić często cytologię. Jeżeli ta cytologia wychodzi nieprawidłowa, to robimy kolposkopię i dalej jest całe postępowanie w zależności co i jak. Jeżeli HPV jest ujemny, to też zalecałabym, no chociaż co 3 lata go zrobić, no to, bo nawet jeżeli mamy stałego partnera, to nie znaczy, czy, że dla niego jesteśmy jedyną partnerką. No wiesz, trzeba do tego podejść bardzo praktycznie. Tak? I to są ciężkie rozmowy czasami w gabinecie. Wiesz, że dziewczyna, na przykład znam pacjentkę 12 lat albo dłużej i robimy tą cytologię i ona zawsze była okej. Okay, i nagle wychodzi cytologia nieprawidłowa, nie? Mhm. I to HPV wcześniej było prawidłowe. I nagle wychodzi, że tam coś się pojawia. I tak, z jednej strony oczywiście testy też są dużo bardziej czułe, bo na pewno 12 lat temu były zupełnie inne testy, my musieliśmy czasami zbierać, bardzo długo czekać, czyli wysyłaliśmy te próbki czasami na 3 miesiące na wyniki, teraz czasami są z dnia na dzień, są inne metody oznaczania, chociażby nawet bakterii na PCR i tak dalej, coraz bardziej czułe. I zawsze pada takie pytanie, czy pani myśli, i wiesz, oczywiście nie mogę powiedzieć na 100%, że tak. Tak, bo nikt tego jakby za rękę nie złapał. To też może być spowodowane innymi rzeczami. No, ale jest duże prawdopodobieństwo.
Szczepionka już jest od lat, prawda? Dostępna. Mhm. W Polsce również.
Tak, tak, tylko była komercyjnie. Teraz jest program szczepień.
I czy ona jest tylko dla osób, kobiet? Nie wiem, czy to jest dla mężczyzn, dla kobiet, które nie współżyły?
To znaczy inaczej. Jeżeli chodzi o program szczepień, no to jest bardzo ściśle określony wiek dziewczynek, tak, czyli rocznikowo, które mogą taką szczepionkę przyjąć. I tak byłoby idealnie, żeby to było przed rozpoczęciem współżycia, no bo wtedy organizm ma największą szansę na to, żeby przy kontakcie powiedzieć hola, hola, my ciebie tutaj nie chcemy i mamy taką możliwość, żeby ciebie po prostu wyeliminować od razu. Czyli taka sytuacja, wiesz, idealna. I to jest jakby jedyna, bo mamy profilaktyki wtórne i mamy profilaktykę pierwotną, taką pierwotną nowotworową raka szyjki macicy, to jest właśnie szczepionka. Mhm. Czyli coś, co możemy jakby zapobiec. I wydaje mi się, że oczywiście tutaj też na pewno wyleje się na nas wiadro pomyj, bo jest dużo dziewczyn i kobiet, które wierzą w ten, chyba to był duński film, na temat powikłań poszczepiennych. I ja tej jakby nie dyskutuję. Moje dzieci są zaszczepione praktycznie na wszystko, co jest. Ja widziałam bardzo dużo chociażby przypadków pneumokokowych, zapaleni mózgu, śmierci nawet w naszym jakby bliskim otoczeniu dziecka małego z powodu pneumokoków. I ja podjęłam taką decyzję, że moje dzieci na wszystko zaszczepiłam. Ja zresztą też byłam szczepiona. Wiem, że są NOPy, tak? I pojawiają się, czyli te powikłania poszczepienne. Natomiast ten film no nie ma dla mnie jakiegoś potwierdzenia w świecie naukowym. Oczywiście umówmy się, nawet nie wiem, w świecie medycyny może tak być, że coś nam się wydawało idealnie. I tutaj na przykład jest taki bardzo, bardzo stary przykład leku, który stosowały kobiety w ciąży, a później się okazało, że wpływały na rozwój kończyn i rodziły się dzieci z fokomeliami, czyli z zaburzeniami rozwoju kończyn. Więc na pewno medycyna ma bardzo dużo ciemnych takich stron, że nam się wydaje, że coś było przebadane, jest okej, my to zalecamy w dobrej wierze, chociażby jakby teraz wszystkie leki opioidowe i fentanyle, o której, wiesz, ja nie widziałam tego filmu, ja w ogóle jestem, ja nic nie widziałam na Netflixie ani na Disneyu.
Świetny serial.
Ale wiem od mojej przyjaciółki, znaczy jakby o co chodzi, ja czytałam na ten temat artykuły, że to naprawdę w dobrej wierze lekarze to przepisywali, tak? Wiadomo, że ta Big Pharma działa. No i też nie powinno być tak, że jakby medycyna nie powinna być finansowana właśnie tak odgórnie, że wiesz, że na zasadzie, no to ci zasponsorujemy, nie wiem, w czasy, wycieczkę. W tej chwili jest na to bardzo duży kładziony nacisk, są MDR-y i my nie możemy być sponsorowani przez firmy farmaceutyczne i to jest okej. Tak? Każdy z nas pewnie gdzieś był na jakiejś konferencji właśnie w ramach tego, że się stosował jakiś lek, ale to był lek w szpitalu. I to było jakby przez wszystkie komisje przychodziło i ja się czuję z tym okej, nigdy nie współpracowałam z firmami farmaceutycznymi. Niemniej jednak wydaje mi się, że właśnie nie powinno być tego, wiesz, ingerencji finansowej. Ale wierzę, że większość z nas przepisujących leki naprawdę robi to w dobrej wierze. I czekamy na badania. To są bardzo długie procesy. My czasami czekamy na jakieś leki, żeby pomóc pacjentom, a później się okazuje, że mamy duże oczekiwania i na przykład skutek jest taki sobie. Natomiast naprawdę nawet odbierając prawo wykonywania zawodu, zawsze mamy ten pulmonocere, że mamy przede wszystkim nie szkodzić, tak? I tego się trzymamy.
Czyli jeszcze chciałam tylko doprecyzować, czyli ta szczepionka w dla tym idealnym kobiety. Scenariuszu jest dla jakby przed współżyciem, ale można...
I wtedy są dwie dawki, czyli jest trochę mniej. Natomiast według wszystkich badań, które były zrobione na tych szczepionkach, nawet jeżeli osoby są współżyjące i nawet już mają wirusa, i nawet jedną dawką szczepionki, to była duża odpowiedź. Czyli zmniejszały się te powikłania, czyli te wszystkie ciny, czyli dysplazje później pojawiające się, było ich mniej. Więc ja zalecam dziewczynom, które nawet mają wirusa, że jeżeli je na to stać, bo wtedy to jest pełna odpłatność, no to warto by było się zaszczepić tą szczepionką. I nie jestem niestety przez żadną firmę, wiesz, sponsorowana.
Czy to jest droga impreza?
Nie. Był problem, bo był bardzo długi problem w ogóle z otrzymaniem tej szczepionki. Ona kosztuje około 500-600 zł za dawkę. U osoby dorosłej są to 3 dawki, więc to jest 1800 zł. Mhm. Wydaje mi się, że ja tyle rocznie wydaję na rzęsy albo więcej.
Czyli jeżeli nawet w tym scenariuszu na jakimś etapie życia miałyśmy tego wirusa, a większość z nas pewnie go miała, i czyli współżyjemy, mamy lat 30-40, to przyjmując tą szczepionkę zmniejszamy szansę raka szyjki macicy?
Na raka szyjki macicy. Tak, zdecydowanie. Wow. I są dziewczyny, które na przykład właśnie dzięki szczepionce zwalczają wysoko onkogenny typ. A jeżeli nie, no to po prostu musimy go ściśle kontrolować, robić kolposkopię, czyli takie badanie pod mikroskopem w powiększeniu szyjki macicy. Czasami musimy pobrać wycinki, czasami tą szyjkę musimy wyciąć. Natomiast no, nie lekceważymy tego, tak samo jak nie lekceważymy badania piersi.
Super, super. To jest... Nie miałam pojęcia, że to tak działa. Że można reagować jeszcze... Wiesz, to jakby ta wiedza nasza cały czas jest gdzieś taka
nie wiem, czy zatrzymana, czy po prostu taka bardzo z mainstreamowych źródeł i czasami nam się wydaje, wiesz, że jakby jeszcze jeżeli to jest kwestia wirusa, no to już w ogóle pozamiatane. Ale nawet przecież już te zakażenia wirusem HIV są tak już kontrolowalne medycznie, że już też można z tym żyć normalnie.
Tak, oczywiście. Jak najbardziej można funkcjonować, mieć bardzo długie życie, można mieć nawet potomstwo, więc...
Więc opłaca się badać.
Opłaca się badać, jak najbardziej. Chociaż czasami diagnoza jest przerażająca, niemniej jednak mi się wydaje, że zawsze lepiej wiedzieć, nie? Czyli nie ma czegoś takiego, że dotkniesz raka, co nadal pokutuje. Nawet w takim środowisku bardzo wyedukowanym, że albo, wiesz, nie wiem... To się nic nie wydarzy, zakopmy to pod dywan. Zależy to pewnie też dużo od osobowości. Niemniej jednak wydaje mi się, że i onkologia, i cała diagnostyka poszła bardzo dużo do przodu, więc warto się badać.
Fajne, ja sobie zrobię tą szczepionkę. Przekonało mnie to totalnie. Bardzo ci dziękuję za to, że znalazłaś czas. Wiem, że z twoją zajętością to nie jest łatwe.
Ale udało się.
Ale udało się, więc bardzo ci dziękuję. I mam nadzieję, że poruszyłyśmy takie wszystkie tematy, które są, wiesz, budzą wątpliwości. My to googlujemy bez sensu, bo na przykład nie mamy kogo zapytać, bo na NFZ lekarz za 2 miesiące, więc mam nadzieję, że taki basic miałyśmy czas tak informacyjny tutaj podać w takiej pigułce.
No i nawet wszystko się udało, więc bardzo dziękuję, bardzo mi było miło.
Dziękuję.